Czcigodne siostry, siostry, bracia. Zatrzymajmy się dzisiaj nad pierwszym czytaniem, bowiem to czytanie odsłania absolutną oryginalność Starego Testamentu. Coś, co oddziaływuje swoją myślą, swoją ideą po dzisiejsze czasy. Moi drodzy, najpierw sama idea stworzenia. W ten czas, kiedy ten tekst był pisany, że Bóg jest twórcą, Bóg stwarza, musimy podziwiać myśl Starego Testamentu, myśl judaistyczną, bowiem rodzi się pytanie, jak to się stało, że ten mały naród, który był jednocześnie bardzo uciskany, ponad 400 lat w niewoli egipskiej, a jednocześnie niesie w sobie tak oryginalną myśl, jak ta, że Bóg, absolutny Bóg, jedyny Bóg stwarza, dokonuje dzieła stworzenia. Bo przecież wszystkie inne narody, które wówczas Izraela otaczały, takiej oryginalnej myśli nie znały. One posługiwały się kosmogoniami, czyli jakimiś opowiadaniami o początku świata, który najczęściej w tych wszystkich kosmogoniach powstał stąd, że właściwie bóstwa między sobą walczyły. Jedne zostały spychane tam, gdzie indziej, i w ten sposób jakby zrodziła się Ziemia, zrodził się świat. Właśnie w taki sposób kosmogoniczny, gdzie bogowie nie stwarzają świata, tylko w jakiś sposób go modelują, są jakimiś bogami, którzy jedynie jakby przekształcają to, co my byśmy dzisiaj nazwali światem. Są jakimiś demiurgami, a nie stwórcami. Natomiast Izrael ma tę właśnie myśl. Absolutny Bóg stwarza. I to miało daleko idące konsekwencje. Dlatego, że stworzenie przez Boga, stworzony przez Boga świat nie był bóstwem. Księżyc nie był bóstwem. Słońce nie było bóstwem. Tak jak to miało miejsce we wszystkich narodach ościennych. Właściwie narody ościenne całą przyrodę jakby sakralizowały. Nadawały jej boskiego charakteru. Myśl żydowska, myśl Starego Testamentu odbóstwia przyrodę, desakralizuje przyrodę. A to miało daleko idące konsekwencje. Bowiem jeśli przyroda nie jest Bogiem, jeśli ziemia nie jest Bogiem, to mówiąc tak bardzo trywialnie, można w niej grzebać. Można ją uprawiać, można ją rozwijać, można doszukiwać się najróżnorodniejszych minerałów, nieminerałów, wszystkiego to, co ziemia w sobie niesie, ukrywa, aby to wszystko wydobywać i przerabiać, rozwijać jakąś refleksję nad tym. I w ten sposób zrodziła się cywilizacja. Cywilizacja, która do dzisiejszego dnia wiedzie prym w całym właśnie świecie. Przy tej okazji Taką myślą chciałbym się z wami podzielić. Kiedy papież Benedykt XVI uczestniczył w Sydney w kolejnym Światowym Dniu Młodzieży, byłem tam z naszą polską młodzieżą. Ale kiedy zanim dotarliśmy do Sydney, przez kilka dni przebywaliśmy w drugim mieście, prawie że 5 godzin lotu samolotem oddalonego miasta od Sydney, w Adelaide. Tam już całkiem na południu wyspy czy kontynentu australijskiego. I tam w mieście Adelaide jest potężne Muzeum Aborygenów. Zgromadzili jakby całą kulturę materialną Aborygenów. Wszystko to wygląda bardzo prymitywnie. Prymitywne łodzie, prymitywne wiosła, prymitywne oszczepy. Ale to, co mnie najbardziej zainteresowało, to monitory, telewizory w ścianach wmontowane, w których można było oglądać takie 20, 25, 30-minutowe filmy nakręcone w latach 30. ubiegłego wieku, czyli 1920-1930, które ukazywały codzienne życie Aborygena. Po prostu słońce wschodzi, gdzieś tam śpiąc w namiocie, bo przecież niczego innego nie mieli, gdzieś na skraju pustyni, wychodzi z namiotu, przetarł oczy, rozejrzał się naokoło, albo znalazł jakąś taką małą dzidę, patyk sobie samemu wystruganego, z którym wczoraj szedł na polowanie, albo musiał sobie nowy patyk wystrugać i szedł gdzieś na pustynię, na polowanie takich troszkę większych zwierzątek, które upolował. Pocierając drewno o drewno, rozniecił ognisko, upiekł sobie to zwierzę na tym ognisku, skonsumował i właściwie gdzie miał z głowy. Co to znaczy? To znaczy, że życie tych aborygenów w XX wieku absolutnie niczym nie różniło się od życia aborygenów w XI wieku. Oni nie dokonali żadnego postępu, żadnego rozwoju. Dlaczego? Bo religia ich do tego nie inspirowała. Bo mieli marną religię. To nie była myśl o stworzeniu, o desekralizacji przyrody, że przyrodę można badać, wydobywać z niej minerały, przetwarzać, budować. To nie była myśl o stworzeniu. To nie była myśl o Bogu transcendentnym, radykalnie różnym od stworzenia. To wszystko dla nich było w pewnym sensie bóstwem i dlatego w życiu codziennym nie miało prawa się nic zmienić. Ich życie nie różniło się niczym, czy żyli w XV wieku, czy XI, czy XX, bo mieli marną religię. To właśnie chrześcijaństwo, to właśnie myśl starożytna o stworzeniu przynosi radykalnie nowe fundamenty pod nową cywilizację. I to jest właśnie ten oryginał, ta niepowtarzalność. Skąd Żydzi, ten mały narodek, taką właśnie myśl wzięli? To jest fundamentalne pytanie. I czymś podobnym jest, moi drodzy, myśl o stworzeniu człowieka. Coś, co jest absolutnie wyodrębnione od całego stworzenia. Dzieło stworzenia człowieka w przeciwieństwie do całego dzieła jakby nieożywionego, materialnego, roślin i zwierząt. Dzieło stworzenia człowieka określone jest jako, że Bóg, to, co Bóg uczynił, było bardzo dobre, w przeciwieństwie do tego, że wszystko inne było określane jako dobre. Człowiek zostaje określony jako bardzo dobre stworzenie. I nie tylko pojedynczy człowiek, poszczególny człowiek, ale stworzona zostaje rodzina jako rzeczywistość absolutnie oryginalna i odrębna. Rodzina, która nie jest sumą poszczególnych jednostek. Rodzina jako coś, co jest czymś absolutnie odrębnym, oryginalnym w samym sobie. A to dzieło stworzenia rodziny wyraża się właśnie w tej myśli, że Bóg stwarza człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo. Jako mężczyznę i kobietę stworzył ich. Czyli świat, patrząc nie tyle na mężczyznę i nie tyle na kobietę, jakby coś odrębnego od siebie, ma dostrzec coś z samego Boga, bowiem człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, czyli świat, patrząc na człowieka, ma dostrzec coś z samego Boga, ale jako mężczyznę i jako kobietę, to znaczy wszystko to, co ich wiąże, co ich jakby nawzajem dopełnia, co ich nawzajem do siebie kieruje, co ich nawzajem do siebie właśnie stwarza, nawzajem do siebie. To właśnie jest dopiero jakby pełny obraz Boga. Czyli świat, patrząc na człowieka, który inaczej nie istnieje jak mężczyzna i kobieta, i to wszystko, co ich wiąże, łączy, ma dostrzec coś z samego Boga. A co ma dostrzec coś z samego Boga? Jego miłość, Jego wierność, Jego wierność tym wszystkim przyrzeczeniom, przymierzom, które Bóg zawarł z narodem izraelskim. A zatem świat, patrząc na mężczyznę i kobietę, czyli na człowieka, ma dostrzec coś samego Boga. Jego miłość, jaką otacza najpierw naród izraelski, Jego wierność tym wszystkim przyrzeczeniom, tym wszystkim przymierzom, jakie Bóg złożył narodowi izraelskiemu. A później święty Paweł pójdzie dalej i poprzez pewną myśl podkładania jednej myśli przez drugą powie, że to, co świat ma dostrzec samego Boga, patrząc na człowieka, to ma dostrzec miłość Chrystusa do Kościoła. Ma dostrzec właśnie to, że Chrystus nawet swoje życie oddaje dla człowieka, oddaje, aby człowiek żył, oddaje, aby Kościół jako ciało właśnie Jezusa Chrystusa, jako ten drugi potomek niewiasty, który ma iść przez świat i dokonywać dzieła zbawienia człowieka, ma właśnie dostrzec coś właśnie z tej myśli, z tej idei, z tej wierności, z tej miłości, jaką Chrystus otacza Kościół. Ma dostrzec właśnie w człowieku, czyli mężczyźnie i kobiecie. A zatem już w samym dziele stworzenia człowieka, stworzenia rodziny, rodzina jest pomyślana jako przymierze, które ma odzwierciedlać, ma ukazywać przymierze Boga z człowiekiem, to drugie przymierze Chrystusa z Kościołem. A że miłość Boga do człowieka, to przymierze ze strony Boga, nigdy nie zostało odwołane, nigdy nie zostało przerwane. Ta miłość się nigdy Boga do człowieka nie skończyła. Stąd właśnie to drugie przymierze, to stworzone przymierze z mężczyzny i kobiety ma być także nierozwiązywalne. Bo inaczej, gdyby było rozwiązywalne, gdyby miało być rozwiązane, to fałszowałoby obraz Boga. To fałszowałoby obraz właśnie tego nachylenia się Boga ku człowiekowi. I stąd właśnie bierze się ta nierozerwalność małżeństwa. Bo ona, bo nierozerwalność małżeństwa fałszowałoby sam obraz Boga. To są oczywiście wielkie wymagania. To są rzeczywiście, jakby można powiedzieć, niezrozumiałe dla współczesnego człowieka wymagania, ale sam Chrystus mówi właśnie o tym, że jeżeli człowiek zostanie wierny sobie i temu przymierzu, które składał, to i sam Bóg go będzie w tym przymierzu wspierał. Sam Bóg będzie mu pomagał, aby to, do czego się zobowiązał, mógł się z tego wywiązać, mógł jakby z tego złożyć egzamin. Ale oczywiście musi być spełniony pewien warunek. Mianowicie ten, że Bóg w życiu każdego z nas, że Bóg w życiu każdego człowieka będzie na pierwszym miejscu. I wszystkie nasze decyzje, wszystkie nasze postanowienia, zanim je podejmiemy, będą jakby najpierw weryfikowane w odniesieniu do Boga. Właśnie będą weryfikowane w odniesieniu do Boga. A kryzys współczesnego świata dzisiaj polega na tym, że nikt z tym odniesieniem do Boga się nie liczy. Jakby wyrzuciliśmy Boga z przestrzeni publicznej. Bóg nie jest dla nas jakby kryterium, normą naszych wyborów, naszych decyzji. I stąd mamy nieetyczną władzę, nieetyczne państwa, nieetyczny rynek, nieetyczne prawodawstwo. I to wprowadza niesamowity bałagan. To przede wszystkim wyklucza, za wykluczeniem Boga, wyklucza prawdę jako prawdę. Dzisiaj się twierdzi, że prawda, jako coś takiego nie istnieje. A Chrystus mówi: poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. To prawda uczyni was absolutnie wolnymi. A my dzisiaj wyrzuciliśmy prawdę. To znaczy staliśmy się niewolnikami własnej prawdy, bowiem każdy twierdzi, że każdy ma swoją prawdę. I przez to staje się niewolnikiem własnej prawdy. I stąd właśnie ten bałagan. To nieporozumienie, jakie rodzi się pośród ludzi, te wszystkie najróżnorodniejsze podziały, one się biorą stąd. Moi drodzy, na temat tej oryginalności myśli chrześcijańskiej można by było mówić bardzo dużo i trzeba mówić. Zwłaszcza dzisiaj. Ale kiedy dzisiaj wspominamy świętego Józefa Robotnika, to trzeba nam uświadomić sobie i to, że chrześcijaństwo także wprowadziło rewolucję w rozumieniu pracy. czasów chrześcijańskich praca była spychana na niewolników. A święty Paweł powie w liście do Tesaloniczan: kto nie chce pracować, nie gnieje, bowiem w ten sposób burzy cały porządek życia społecznego. Kto nie chce pracować, nie gnieje. I to tutaj, to wszystko legło u podstaw całej tej cywilizacji technicznej, cywilizacji agralnej, rolniczej, całej tej cywilizacji, którą to cywilizację budowała myśl chrześcijańska. To myśl chrześcijańska wybudowała między innymi w swoim teologicznym kształcie, bo o czymś takim trzeba mówić, chociażby katedrę Notre Dame w Paryżu, która na naszych oczach nie tak dawno spłonęła. Ta myśl tam zakuta w tę katedrę to nie tylko prymitywny sposób postawienia kamienia na kamieniu, ale w jaki sposób te kamienie zostały ustawione. One wyrażały pewną duchową myśl. Człowiek patrząc na katedrę miał kierować swoją myśl ku Bogu, bo po to ta katedra była budowana. Nie jako zabytek, nie jako jakieś piękno architektoniczne, ale coś żywego, coś samoistnego, coś, co miało kierować myśl człowieka ku Bogu. To się także skończyło o wiele wcześniej, niż ta katedra spłonęła, bo to już zostało zburzone w czasie rewolucji francuskiej, przed rewolucją francuską, tymi wszystkimi myślami, które przyniosło oświecenie. I od tamtego czasu to się właśnie zaczęło, że dzisiaj z rynku, z prawa, z państwa, z władzy właściwie wyrugowaliśmy etykę, wyrugowaliśmy moralność. I stąd właśnie ten chaos, jaki panuje pośród dzisiejszych ludzi, te podziały, które się ciągle mnożą i coraz to bardziej konfliktują. I w rzeczywistości, moi drodzy, jest tylko jedno wyjście. Trzeba nam powrócić do tej pierwszej miłości, do tej pierwszej myśli. Trzeba nam powrócić do etyki chrześcijańskiej, trzeba nam powrócić do moralności chrześcijańskiej. Po prostu trzeba nam powrócić do tego Boga, którego kreśli Stary Testament, którego obraz kreśli Stary Testament, a dopełnia Nowy Testament w obrazie Jezusa Chrystusa. Amen.